To jest moje miejsce, jedno z moich miejsc pracy.
Ogród wchodzi przez okno.
Ogromnie pracuje ze mną ta zieleń tutaj.
Pod sufitem coś ciekawego.
Tak, to jest kurwiowski pająk. Kolorowy, piękny, tak, dostałam w prezencie od wójta gminy Kadzidło, Dariusza Łukaszewskiego. I cudowne wycinanki kurpiowskie.
Co na biurku?
To są takie osoby, które są bardzo ważne dla pracy, którą wykonuję dla etnomuzykologii. To jest Oskar Kolberg. Zobacz, jaki przystojny mężczyzna, wysoki, wspaniały.
Wstępki.
Tak, ten po prawej, a tu po drugiej stronie jest ksiądz Władysław Skierkowski, dzięki któremu wiemy, jak brzmiała muzyka kurpiowska.
Kurpie skradli twoje serce, coś tak czuję.
Jeżeli mogę powiedzieć o polskiej muzyce ludowej i fascynacji nią, to Kurpie i Podlasie to są najbardziej bliskie mi regiony i muzyka. Od tego się zaczęło.
Czasami wszystko zaczyna się od dźwięku. Nieznanego, ale dotykającego serca. Tak właśnie było z naszym spotkaniem. Na konferencji w środku wielkiego miasta spotkali się badacze i praktycy zajmujący się głosem. Wśród nich była dr Weronika Grozdewko-Łacińska, etnomuzykolożka i pieśniarka. Kilka tygodni później spotkałyśmy się w miejscu jej pracy.
Jesteśmy w moim wymarzonym miejscu pracy. Bardzo chciałam pracować w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zawsze kojarzyła mi się z bogactwem głosów. Bo tutaj pod nami, jesteśmy w moim gabinecie, ale dosłownie pod nami, jest archiwum. Zbiory fonograficzne, które gromadzą głosy od 1904 roku.
Jeszcze nagrywane na takich woskowych wałkach?
Tak, tak. Nagrywane na fonogram Edisona. To nagrania akurat podhalańskie, ale ogrom zbiorów i głosów już powojennych. Ale ludzi urodzonych w XIX wieku. Pieśni i wywiady, rozmowy od 50, od 47 roku właściwie na taśmach szpulowych. Ja z tymi głosami obcuję. Jeżdżę na wieś, nagrywam. To jest część mojej pracy, mojego zawodu, mojej pasji etnomuzykologicznej. A ta druga część to jest właśnie odsłuchiwanie i ożywianie i wymyślanie sobie różnych problemów i tematów związanych z tymi głosami, które no właśnie trzeba ożywić w jakiś sposób. One ożywają albo poprzez słuchanie ich, odtwarzanie tych taśm, no albo żyją w głosach innych ludzi. Bo to archiwum też służy do tego, żeby korzystali z niego i artyści, nie tylko naukowcy. I oni, właśnie artyści, ci, którzy zajmują się muzyką tradycyjną, często tutaj bywali, bywają, słuchają, nagrywają sobie i potem na swój własny sposób interpretują. I jesteśmy właśnie w takim miejscu, gdzie te głosy są. Muzyka, którą nagrywamy, w ogóle którą się etnomuzykologia, tak mogę chyba powiedzieć, zajmuje, to jest muzyka taka najbliższa życiu. Czasami bardzo pragmatyczna i bardzo funkcjonalna. Taka, która miała, teraz też trochę się to dzieje, ale już w dużo mniejszym zakresie, ale kiedyś miała być sprawcza. Miała nie tylko pomagać w trudach chłopskiego życia, ale miała też na taki wymiar sakralny, na bardzo różnych poziomach. I też jakby wydaje mi się, że tym zadaniem zarówno tego człowieka, do którego my jedziemy, jak i naszym zadaniem jako badaczy jest odnalezienie, czy nawet, bo przywrócenie to nie, to się oszukujemy, ale odnalezienie tego sakrum właśnie w tej codziennej muzyce, zwłaszcza w śpiewie, bo muzyka w etnomuzykologii pojmowana jest jako muzyka instrumentalna, muzyka do tańca najczęściej. A śpiew, ponieważ jest związany z mową, ze słowem właśnie niewypowiadanym, a śpiewanym, jest czymś, co jest organiczne bardzo z człowiekiem.
Tutaj posłodzę sobie troszkę.
A ja tak śmiało do pani tej, myślę, taka pani nasza.
Bardzo
pani
dobrze.
I do pani tak śmiało gadam.
I bardzo dobrze, że pan śmiało gada. Ja do pana też śmiało gadam.
No. I tak my gadamy, ale nie znamy się. A ja liczę, że...
A tam nie wiadomo,
czy... pamiętasz?
Czym jest etnomuzykologia? Jest to w jakiś sposób opowiadanie naszymi ustami, naszymi piórami, naszymi komputerami i klawiaturami przede wszystkim, bo już pióra nie istnieją niestety. Historii konkretnych osób, które dały nam swoją muzykę i opowiedziały nam o swoim życiu.
O, jak jeszcze na pastwisku krówki pasli, na boso biegali.
Czyli wszyscy panowie się tu urodzili, tak?
I w Bugu tak. Jeszcze nie było granicy, to w Bugu kąpaliśmy się spokojnie. Od po 40 roku.
Ja bardzo nie lubiłam muzyki ludowej, polskiej muzyki ludowej. Nie lubiłam. Ja się musiałam jej nauczyć, bo ja się wychowałam na zupełnie innej muzyce. No, na muzyce klasycznej, bo chodziłam do szkoły muzycznej, ale też na muzyce tradycyjnej, ludowej, bułgarskiej i greckiej. I kiedy zderzyłam się właściwie na studiach z ludową muzyką polską, to ja byłam przerażona tą muzyką. Ja nie umiałam w niej dostrzec niczego pięknego. No bo słuchaliśmy starych nagrań może inaczej, starych nagrań, ale nagrań starych ludzi. No, młody człowiek chyba nie jest taki chętny do tego, żeby słuchać nagrań czy wykonań starych ludzi. I zanim się przekonałam do tej muzyki, to trochę czasu upłynęło, ale co mnie zachwyciło? No właśnie spotkanie ze żywą muzyką i z człowiekiem i z pieśnią. Pojechaliśmy na badania terenowe i to jest właśnie clue tak naprawdę etnomuzykologii. Badania terenowe, teren, jakkolwiek byśmy go nie rozumieli. Pojechaliśmy na Podlasie, czyli właściwie tereny mnie bliskie, bo ja pochodzę z Białegostoku. To była wieś Malinniki, koniec 90. lat. I to był wieczór. I byliśmy już właściwie po wielu, wielu wywiadach, rozmowach i tak dalej. I stwierdziliśmy, że no dobrze, może jeszcze zajdziemy, zapukamy byle gdzie. I ugościł nas pan, który zawołał swoje sąsiadki. Powiedział, oczywiście my powiedzieliśmy klasyczną formułę, że my szukamy pieśni, że jesteśmy studentami muzykologii z Warszawy. To też bardzo ciekawe, że na Podlasiu nikt nas nie pytał o to, po co nam są te pieśni. Bo na przykład na Spiszu już tak. Weszliśmy do tej chaty, tam było klepisko. Myśmy posiadali sobie gdzieś pod stołem dosłownie. Każdy, kto znalazł gdzieś jakieś miejsce, bo to było kuchnia nieduża. A to był listopad jeszcze, było zimno. I usłyszałam ten śpiew na żywo. To było takie szerokie śpiewanie, ja zanucę troszkę. Ausa kola zoloty piory, aupa wońki kosy. Oj, nie zażyła żadna niewiesta u swie kurka rozkosz. Ja mam teraz łzy w oczach, jak śpiewam to. Ja poczułam coś, czego po prostu nawet nie potrafię nazwać. To było po prostu olśnienie, naprawdę. Ja to czułam całą sobą. Ten ich śpiew. Nigdy nie słyszałam śpiewu podlaskiego, takiego prawdziwego. Takiego strzewi. I pomyślałam sobie, tak, Oto jest to, czym ja się chcę zajmować. A u złoty piory, a u pawonki kosy, wojnę zażyła żadna niewiesta, u swie kurka rozkosz. I to też jest ciekawe, że ja wcześniej miałam do czynienia właśnie z cudowną muzyką bułgarską. Byłam już zresztą też po swoich pierwszych badaniach terenowych w Bułgarii u swojej rodziny, u babek, u ciotek, które śpiewały. Bo też nie znałam tego śpiewu szubskiego. Nie znałam tego śpiewu, ale on był dla mnie tak trudny i obcy, ja nie umiałam odnaleźć go jako swojej kultury, jakby swojej tożsamości. I dopiero po tym podlaskim śpiewie, którym właśnie tak głęboko odczułam i ciałem, i potem umysłem, bo ja siedziałam nad tym właśnie jako ten etnomuzykolog, robiłam transkrypcję muzyczną tej pieśni, którą zaśpiewałam, i też innych pieśni, do jakiegoś artykułu wtedy właśnie pani profesor Anny Czekanowskiej. Nie rozumiałam gwary do końca. Spisywałam nuty, co było bardzo trudne, żeby to przełożyć na papier, na znaki graficzne, bo tego się nie dało przełożyć. Ale tak się zaczęła moja przygoda właściwie z nauką i z tym, co chcę w życiu robić. Bo to łączyło jakby takie dwie moje sfery osobowości, czyli z jednej strony śpiew, a z drugiej strony wiedzę. Po prostu zdobywanie wiedzy i jakby takie drążenie, ale dlaczego oni to robią? Dlaczego oni to robią tak? I jaki to ma w ogóle sens? Jakie to ma znaczenie i dla tych ludzi, i dla nas, badaczy, i też dla tych odbiorców, dla których my, badacze, pracujemy.
Nowo słońce nad Betlejemem, eto isticzał nośno wreme.
Ja w ogóle jestem też takim człowiekiem pograniczy, tak mi się wydaje. Sama moja osoba jest przecież zbudowana na różnych kulturach, na różnych tożsamościach. Jak myślę o bułgarskości, to ona jest bardzo właśnie w muzyce. Bardzo w głosie, w tęsknocie też jakiejś zupełnie irracjonalnej, bo ja nigdy nie mieszkałam długo w Bułgarii. Nie mogę powiedzieć, że to jest moja ojczyzna. Chociaż to jest moja ojczyzna, bo stamtąd pochodzi mój ojciec. Pamiętam, że powiem teraz nieciekawą taką historię chyba, bo oszukałam panią w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Powiedziałam, że ja się urodziłam w Sofii. Oczywiście to było kłamstwem, bo urodziłam się w Białymstoku. Ale było to dla mnie jakieś tak ekscytujące, że ja jestem inna. Ja się nigdy jakby nie bałam tej inności, nigdy zresztą nikt mi nie dał odczuć. Wręcz to było chyba pozytywnie bardzo zawsze odbierane. I to nazwisko inne, no wiadomo, że z nazwiskiem były o tyle problemy, że nie wiadomo było, jak je zapisać i brzmienie było trudne, więc przekręcane było na wszystkie, może jest nadal, na wszystkie możliwe sposoby. Ale dla mnie to było fascynujące od początku i jakby same wyprawy do Bułgarii, do babci, to myśmy czekali po prostu na to. To było niesamowite, bo nam jako dzieciom Bułgaria kojarzyła się z rajem. Ona była dla nas rajem, mimo tego, że to nie był raj. Dopiero właśnie zajmując się między innymi diasporą katolicką, czytałam wiele dokumentów, które i jakby docierałam do historii współczesnej Bułgarii, która była tragiczna po prostu. Tam był taki reżim, o którym nam się nie śniło tutaj w Polsce. To był zupełnie inny poziom tego reżimu i zastraszenia człowieka. Ale dla nas to był wówczas raj. Dlaczego? Dlatego, że było pyszne jedzenie, że było ciepłe morze, że była tam babcia, że był cudowny ogród, z którego mogliśmy, nie wiem, zrywać kolorowe fasolki, których nie było w Polsce. i ludzie inni, i język, i wszyscy byli tacy życzliwi. Jak przyjeżdżaliśmy do babci, do Pasareł, to zawsze był obchód po całej wsi, bo babcia musiała pokazać, że przyjechały jej dzieci i wnuki z Polski, więc przychodziliśmy, wracaliśmy po takim obchodzie po dobrych 2-3 godzinach, bo każdy chciał nas ugościć, ale tacy cali czerwoni, bo ludzie po prostu z wielką życzliwością chwytali nas za policzki, szczypali nas po policzkach, całowali nas i tak dalej, więc mnie się to było męczące, ale to było wszystko z wielką życzliwością, więc ta bułgarskość mi się kojarzyła z czymś bardzo, bardzo dobrym, bardzo bliskim. I od początku jakby w moim domu, no właśnie, to była taka wielka otwartość, bo zbudowanie związku na dwóch różnych kulturach tak naprawdę wymagało ogromnego poświęcenia, kompromisu i wielkiej miłości moich rodziców. Mówiliśmy po polsku. Tata nie mówił po bułgarsku. Nawet mieliśmy do niego w pewnym momencie jakieś takie pretensje chyba, że nas nie nauczył. Ale to też, myślę, było... Ja się sama potem nauczyłam bułgarskiego, bo fascynował mnie ten język i był mi po prostu potrzebny też właśnie do rozumienia pieśni, do rozumienia moich rozmówców. Jak już świadomie jeździłam, nagrywałam bułgarską muzykę.
A gdzie się spotkali rodzice?
Nie spotkali się na plaży w Bułgarii, jak większość chyba takich małżeństw. Spotkali się w Białymstoku. Byli studentami, były chyba wakacje, nie wiem. W każdym razie tata odwiedził Białystok ze swoim kolegą, grafikiem zresztą. Nie wiem, jakim cudem na siebie tam wpadli. W każdym razie tata przyjechał tutaj na studia. Najpierw studiował w Sofii na Akademii Sztuk Pięknych i tutaj przyjechał do Warszawy, dostał stypendium i po prostu studiował najpierw na malarstwie, potem na konserwacji dzieł sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Poznali się właśnie w Białymstoku, mama już wtedy dostała się na prawo tutaj na Uniwersytet Warszawski. Wcześniej jeszcze miała za sobą 5 lat, czy w sumie 6 z praktyką wcześniej studiów Akademii Medycznej. No i zakochali się w sobie bardzo.
Dymitr Grozdew to twórca wybitnych dzieł sztuki sakralnej. Jego pracownia była miejscem, które z wielką mocą oddziaływało na Weronikę i jej dwóch braci.
Mnie pracownia taty kojarzy się z jednej strony z obrazami, z pracą, z rzeźbą, z ikoną, wielkoformatowym malarstwem. Ale kojarzy mi się też z dźwiękami. Dźwiękami z magnetofonu szpulowego, potem z czarnych płyt, bo mój tata uwielbia muzykę. I to, że ja sięgam dzisiaj do wątków greckich, to nie jest przypadek. Bo mój tata słuchał nagrań greckiego laiku. Entechno to jest taki styl właśnie takiej pieśni, która wyrasta z rembetiko, czyli z takiej właściwie pieśni buntu, z poezji, z takiej trochę szemranej też muzyki, ale została jakby przełożona na taki język bardziej może popularny, czy zorkiestrowany. Między innymi Mikis Theodorakis, wielki kompozytor, kojarzony u nas głównie z Grekiem Zorbą, ale przecież nie tylko. Jego pieśni właśnie słuchaliśmy. Ja obrazów taty chyba nie postrzegam tylko i wyłącznie jako sztukę wizualną. To jest dla mnie bardzo, bardzo taka zmaterializowana duchowość. Ja to wszystko gdzieś łączę właśnie w takim odbiorze, czyli to nie jest tylko patrzenie na obraz, na sztukę, ale odbieranie tego po prostu właśnie poprzez całą moją osobę i całą też kulturę, duchowość, którą ja z domu właśnie wyniosłam.
To było twoje pierwsze spotkanie z bałkańskimi dźwiękami?
Nie. Chociaż nie wiem, może tak. Tylko na pewno nieuświadomione, bo rzeczywiście ja od bardzo wczesnego dzieciństwa z tatą przebywałam w pracowni. Ale to, co zapamiętałam z dźwięków, z kultury bułgarskiej konkretnie, to już jednak miało miejsce tam, w Bułgarii właśnie. Jednym z takich wspomnień, po prostu siedzi to w mojej głowie bardzo mocno, jest obraz tańca, muzyki i tańca. Właśnie na tym placu wiejskim, na Megdanie, Megdan to się nazywa, to centralne miejsce. I grający brat mojej babci, taniec, właśnie muzyka instrumentalna. Ona mnie wtedy zachwyciła. Dlatego potem właśnie mówiłam, że trudno mi było odnaleźć piękno i jakąś wartość taką artystyczną i techniczną, nawet tak powiem, w muzyce polskiej ludowej. Bo miałam jakby bardzo mocno wywindowany standard wykonawstwa muzyki tradycyjnej, bo muzyka bułgarska jest niesamowicie trudna. To, że muzyka tradycyjna, muzyka ludowa w Bułgarii jest tak dowartościowana, no to ma oczywiście swoje podłoże w historii. Bo tak naprawdę w czasie niewoli osmańskiej, czy kiedy Imperium Osmańskie na Bałkanach rządziło, bo 500 lat to jest ogrom czasu, to te pierwsze wieki zabrały tak naprawdę elitę, zabrały szlachtę, tak, bojarów. Albo się ta szlachta sturczyła, albo po prostu została eksterminowana. Więc jakby społeczeństwo bułgarskie to było społeczeństwo wiejskie, społeczeństwo górali. Przede wszystkim oni się poukrywali w tych wioskach, w górach i tam mogli praktykować i jakby przechowywać i wyrażać się właśnie w muzyce ludowej. Czyli jakby kultura bułgarska, która stała w tym XIII-XII wieku, na bardzo wysokim poziomie, ona po prostu została zatrzymana. U nas tak nie było, prawda? U nas koniec XVIII wieku, XIX wiek tak naprawdę zabrał nam możliwość rozwoju polskiej sztuki, polskiej literatury. W Bułgarii to było już od XV wieku. I stąd właśnie jest to umiłowanie i budowanie później, jak Bułgaria odzyskiwała niepodległość właśnie w XIX wieku z kolei. Budowanie nowej muzyki, nowej literatury, nowej sztuki na tym, co mieli najlepiej zachowane, na tym, co im się z bułgarskością kojarzyło, czyli właśnie na muzyce ludowej, na muzyce tradycyjnej. Stąd jest to właśnie ogromna różnica w traktowaniu muzyki, właśnie w ogóle kultury ludowej w Bułgarii i w Polsce. Tak, to jest duża różnica.
Można powiedzieć, że kultura ludowa ocaliła tożsamość Bułgarów?
Myślę, że tak, że i to jest głęboka świadomość ich też w tym i dlatego oni też bardzo się utożsamiają właśnie z tańcem choro. Tak? No właściwie nie ma Bułgara, który nie potrafi zatańczyć prostego choro. Wszyscy tam potrafią zatańczyć choro. No u nas nawet mamy problem z polonezem. My się musimy, tak, polonez jest zresztą francuska nazwa chodzonego. My się musimy do matury uczyć tego tańca, prawda? W ogóle jest niesamowite. Oni mają na akademiach muzycznych, oni mają szkoły muzyczne, gdzie się uczą tej muzyki. My z tym walczymy cały czas.
Co musi się wydarzyć, by dźwięk uznać za swój, by odnaleźć swój głos? Czasami pomaga w tym drugi człowiek, nauczyciel, mistrz. Taką osobą była dla Weroniki Grozdew profesor Anna Czekanowska.
Ja chyba mogę powiedzieć śmiało, że pani profesor trochę sobie mnie upatrzyła. I jak właśnie dowiedziała się, że jestem półbułgarką i zapytała mnie, czy tam u was to jeszcze są te śpiewy takie, te diafonie takie, tak? Zapytała mnie, a ja tak wtedy myślałam, u nas diafonie? Co to ta diafonia? W ogóle, no właśnie to jest ten moment, kiedy ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Nie wiedziałam, że takie śpiewy w szopskiej kulturze istnieją. To pani profesor mnie uświadomiła. I właśnie za jej namową, wyposażona w sprzęty przez profesora Daliga, z ich błogosławieństwem pojechałam z tatą na właśnie moje pierwsze nagrania do Pasareł. Nagrywać moje ciotki po prostu. Ale wtedy, tak jak powiedziałam, ja jeszcze kompletnie nie rozumiałam tej muzyki i to, co słyszałam, to mi się tak gryzło z tym wszystkim, co ja do tej pory muzycznie i osiągnęłam i co mi się podobało. Ja nie mogłam napisać transkrypcji, bo nie rozumiałam tych interwałów, które się dzieją pomiędzy tymi głosami. Też miałam taką przygodę właściwie, bo bardzo chciałam, już jak drugi raz pojechałam, chciałam zapisać w nutach dokładnie, jakie są interwały pomiędzy pierwszym a drugim głosem, między głosem tak zwanych buczaczek i wikaczki, czyli tej kobiety, która wikała, wołała, to też no, ta terminologia niesamowita też jest. Poprosiłam, żeby one zaśpiewały oddzielnie te głosy. No i ta wikaczka, baba Sumowa wtedy, zaczyna swoją melodię, śpiew, no i buczaczki się włączają i buczą jej, tak? Ja mówię, nie, ale nie, babo słowo, ja chcę tylko twój głos, tylko górę. Że śpiewa górę. Ja mówię, nie, tylko górę, bez buczaczek, bez. No dobrze, jeszcze raz włączamy. I znowu się powtarza ta sama historia. Kobieta śpiewa górny głos i włączają się burdony. I ja wtedy zrozumiałam, że to jest jeden głos. Ona powiedziała, ale jak ja mam śpiewać? Do czego ja mam się odnieść? Znaczy, nie użyła tego słowa, ale to było właśnie, do czego ona ma się odnieść? Ona nie ma tej podstawy. Właśnie, tej podstawy, do której, w której się tak naprawdę przegląda jej głos. Później byłam na stypendium w Finlandii, w Tampere i pani profesor Czekanowska przyjechała z wykładem. I z jakim wykładem przyjechała? O muzyce słowiańskiej, ale oczywiście przykłady były bułgarskie. I wtedy nastąpił ten moment, kiedy ja wydałam z siebie głos bułgarski. Na początku byłam przerażona, że pani profesor po prostu mnie na jakąś minę kompletną wrzuciła, bo mówiła cudowny wykład o komunikacji dźwiękowej, jak to się przejawia w tradycyjnej kulturze, oczywiście w słowiańskiej, ale też gdzieś mongolskiej jakiejś, no i oczywiście bułgarskiej. No to Weroniko, zaśpiewaj. Ale co ja mam zaśpiewać? Ja nigdy nie śpiewałam. I wtedy uruchomiło mi się w głowie, że przecież ja znam te pieśni, bo przecież ja je nagrywałam, ja je rozkminiałam, mówiąc kolokwialnie, zapisywałam nutami. I ja przypomniałam sobie jakąś pieśń Jowane, za Sfirilisa Kavale i mówię do pani profesora, no dobrze, zaśpiewam, ale ja nie mam buczaczki. Czyli wróciło dokładnie to, co usłyszałam, ale powiedziałam to spontanicznie, bo myślałam sobie, no przecież to nie zabrzmi, jak ja zaśpiewam tylko górny głos. To w ogóle nie o to chodzi. Szczęśliwie była wtedy też ze mną koleżanka Monika Walenko, też zresztą śpiewająca, etnomuzykolożka. I ja powiedziałam, Monika, błagam cię, jakiś burdon, cokolwiek. I Monika włączyła burdon, ja zaśpiewałam ten zaśpiew krótki. I tak to się zaczęło tak naprawdę właśnie z wydobywaniem głosu, ale też z takim uświadamianiem sobie. Przez to ja wyrażam swoją tożsamość, złożoną tożsamość, właśnie taką na połę bułgarską, na połę polską. I właśnie w tej muzyce to się, w tym głosie, tak naprawdę w tym głosie, bo to trzeba było trochę odwagi, bo ten głos bułgarski jest taki inny trochę, taki trochę kosmiczny. Więc tak to się zaczęło. Tak to się, Kasiu, zaczęło. I trwa.
Znalazłaś ten swój głos, tak? Bo to trzeba odnaleźć.
Tak.
Swój głos. Czy to się jakoś przekłada na bycie w świecie?
To się na pewno przekłada na bycie na scenie. To też jestem bardzo ja. Ja tego nie odczuwam jako coś sztucznego. Dla mnie scena i śpiewanie dla ludzi jest czymś bardzo, bardzo naturalnym i potrzebnym. Ciężko mi bez tego żyć, tak powiem. Bez odbiorcy tak naprawdę. Dużo śpiewam, teraz może trochę mniej, ale w domu, tak? Po prostu dla siebie, dla przyjemności. Ćwiczę też, bo uważam, że głos musi być ćwiczony. To jest instrument. Też, oprócz tego, że jest to coś bardzo mojego wewnętrznego, to jest to też instrument, którym się po prostu chcę profesjonalnie posługiwać. I z dużą świadomością również. Na pewno bardzo ważne są dla mnie, oprócz dźwięków, chociaż to też się z dźwiękiem łączy, ale ważne są teksty. Ja bym bardzo nie chciała, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale może tak zabrzmi trochę, bo ja właściwie jak śpiewam, jak występuję na scenie, śpiewam do ludzi, to ja po prostu wyśpiewuję siebie, swojego ducha właściwie. Ciało mi w tym pomaga, ale tak naprawdę to jest coś tam głębiej i chyba to jest takie najważniejsze. Może dlatego też jakby nie do końca odnajduję się w jakiejś bardzo rozrywkowej muzyce, mimo tego, że ją bardzo lubię. Ale gdzieś ta głębia, jakieś ważne treści, ważne rzeczy. No właśnie, chyba chcę je przekazywać w ten sposób. To są też takie emocje proste chyba, jak radość, jak smutek. Bardzo podstawowe, wiem, ale to jest prawda o tym.
Na płycie Wandering Songs, która ukazała się wiosną, odnajdziemy pieśni nawiązujące do tradycji bułgarskiej, greckiej i polskiej.
No ja już jestem w takim wieku, że mogę robić pierwsze podsumowania, tak mi się wydaje. I chyba jest to właśnie takie pierwsze podsumowanie muzyczne, ale treści tam są też ważne.
Weronice Grozdew towarzyszy zespół Muzos, złożony z wybitnych artystów sceny folkowej.
Wandering Songs, czy właśnie pieśni wędrujące, tłumacząc to na polski, to się też wiąże z moją pracą, z etnomuzykologią, bo ja sobie przeczytałam taką wspaniałą, właściwie cytat, bo nie całą pracę, bo bym skłamała. Wilhelm Tappert, taki kompozytor i właściwie teoretyk muzyki, no kiedyś jeszcze XIX wiek, więc trudno mówić o muzykologii, on ukuł taki termin właśnie pieśni wędrujących, melodii wędrujących i znajdował w dziełach Schuberta, Mozarta, Haydna chyba się, na Haydnie tam skupiał też. On tam odnajdował melodie chorwackie, śląskie i ukuł taką piękną teorię i mi się to bardzo pięknie złożyło w całość. I jakby takie uświadomienie sobie, że ta melodia, muzyka, ona wędruje, wędrują muzycy i ona się przemieszcza, że ciężko jest tak naprawdę przyporządkować daną melodię do danego regionu. My to robimy. Ale ona kiedyś skądś przyszła. I też mi się to bardzo pięknie składało w, jakby właśnie w moją osobowość, moją tożsamość.